Chwała naszemu Panu Jezusowi, bracia i siostry. Witam was serdecznie. Chciałbym, żebyśmy na wstępie otworzyli nasze Biblię, nasze Słowo Boże i przeczytali z Ewangelii Marka 7 rozdziału. 7 rozdział Ewangelii Marka od 21 wersetu czytamy. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz, czyli z serca i kala człowieka. Bracia i siostry, jeśli zechcielibyśmy spojrzeć szerzej na ten fragment Słowa Bożego, prześledzić cały kontekst, to czytając ten fragment zauważylibyśmy, że są to słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa w momencie, kiedy Pan Jezus przemawiał do faryzeuszy. Faryzeusze w tamtym momencie zarzucali apostołom, że apostołowie nie umywają rąk, czyli nie uczestniczą w pewnym obrzędzie. Na to Pan Jezus burzy ich porządek, pokazując im, co tak naprawdę jest ważne dla Boga, co jest istotne, na co patrzy Bóg, co jest dla Niego cenne. Pan Jezus pokazuje im, że tak najważniejszą rzeczą, istotą nie jest sprawowanie jakichś obrzędów, jakichś rytuałów wyuczonych, ale istotną rzeczą jest ludzkie serce. I artykułuje im całą listę tych rzeczy, tych złych uczynków, tych grzechów, które wypływają z ludzkiego serca, które gdzieś człowiek ma w sercu i one się ujawniają w różnych momentach. I osobiście, bracia i siostry, czytając tą listę wyartykułowanych grzechów, my mamy świadomość, że są to złe rzeczy, że należy ich unikać, że trzeba od nich stronić, że należy pokutować, bo przecież wiemy o tym, że chciwość, morderstwo, zawiść, wszeteczeństwo, cudzołóstwo, lubieżność, czyli kolejny błąd seksualny, kradzież, a także inne, są to rzeczy, z których należy pokutować, których należy się wystrzegać, od nich stronić. Ale jeśli do końca przeczytamy ten fragment Słowa Bożego, jeśli tak skrupulatnie wszystko przemyślimy i spojrzymy do końca, uważnie przeczytamy ten fragment, to zauważymy, że pośród tych wyartykułowanych grzechów jest również wymieniona głupota. Jezus wyraźnie wskazuje na głupotę, a więc można by było rozumieć, że głupota jest również grzechem, że nie jest obojętne dla Boga, czy ktoś postępuje mądrze, czy głupio? Czy ktoś jest głupi, czy mądry? Dla Boga to nie jest obojętne. Dlaczego? Dlatego, że zawsze za konkretnymi czynami idą konkretne konsekwencje. I dlatego to nie jest obojętne. W Księdze Kaznodziei Salomona, 5 rozdziale, 3 wersecie nawet czytamy między innymi, że Bogu się głupcy nie podobają. Bogu głupcy się nie podobają. To jest w kontekście tego słowa. Nie wiem, czy tak naprawdę ktoś tutaj dzisiaj w zgromadzeniu jest, dla kogo jest zaskoczeniem, że Bogu głupcy się nie podobają. Czy nie wiem, czy ktoś jest zaskoczony, że głupota jest wyartykułowana, że Jezus pokazuje, że pośród innych grzechów, które gdzieś kalają człowieka, jest również głupota, grzech głupoty. Nie wiem, czy ktoś jest zaskoczony z tego powodu dzisiaj, ale uważam, że na tyle jest to istotne i ważne, że warto ten temat dzisiaj rozważyć. A więc chciałbym zwrócić naszą uwagę na temat związany z głupotą. Bracia i siostry, w pierwszej kolejności zazwyczaj, kiedy zastanawiamy się nad tą osobą, a nie na tyle dobrze ją znamy, żeby od razu stwierdzić, ale zastanawiamy się nad jakąś osobą, czy jest mądra, czy głupia, to zazwyczaj patrząc na nią, czy myśląc o niej, to spoglądamy na jej cechy, na jej jakieś cechy charakteru, zdolności, umiejętności, intelekt, jej talent, na wykształcenie, osiągnięcia, a niekiedy nawet i tytuły. Otóż jeśli widzimy przed nazwiskiem doktor, profesor, to wydaje nam się, że to jest osoba niezwykle mądra. I często tak jest. I moglibyśmy powiedzieć, że przecież ta dziedzina nie zawsze od nas zależy. Ktoś jest bardziej, ktoś jest mniej inteligentny. No ktoś się rodzi z większą ilością tego przysłowiowego oleju w głowie, a komuś tego oleju brakuje. Są przecież różni ludzie, nie mamy na to zupełnie wpływu. A więc o co mogłoby chodzić Panu Jezusowi, kiedy wymienia, kiedy wspomina o głupocie? Czy miał na myśli to wrodzone ograniczenie, z którym ludzie się rodzą, a może o coś innego chodziłoby Panu Jezusowi? Przyglądając się przekazowi biblijnemu, można określić cechy głupoty. Człowiek głupi w świetle biblijnym to człowiek upierający się przy swojej racji. Ślepo, jak przysłowiowy osiołek, upierający się przy swojej racji, przy swoim błędzie. Oczywiście racji, kiedy jest ta racja określona jako błędna. Czyli upierający się przy swoim błędzie, lekceważący zdanie innych, charakteryzujący się pychą, to człowiek krótkowzroczny, to człowiek, który nie rozumie konsekwencji, zupełnie nie rozumie zasad konsekwencji, które się ponosi. Działa bez zastanowienia. To taki człowiek zupełnie nie rozumiejący, że każde jego działanie niesie późniejsze konsekwencje dla życia, jego życia, ale co gorsza, dla życia innych, dla ludzi, którzy mają z nim kontakt, którzy są z nim bezpośrednio czy pośrednio związani. I tak dla przykładu moglibyśmy znaleźć wielu wykształconych ludzi, wielu wykształconych, mądrych, inteligentnych ludzi, ale niestety w ich życiu zauważamy, że jest jakiś element destrukcji, że jest jakieś zamieszanie, jest jakiś chaos, co mogłoby znaczyć, że ze względu na swoje czyny, ze względu na swoje postępowanie w oczach Bożych, ci ludzie są głupcami, bo ich życie jest zupełnie tak strasznie zamieszane, nieuporządkowane. Natomiast także spoglądając wokoło, nawet blisko, można by było znaleźć ludzi, którzy są zupełnie prostymi ludźmi, niewykształconymi, a mimo wszystko posiadają taką naprawdę wielką mądrość, jak mało kto. Czyli można zauważyć, że nie zawsze to idzie w parze z tą inteligencją człowieka, z tym wykształceniem. Bóg w tych kryteriach dotyczących głupoty zupełnie nie zwraca uwagi na nasze wykształcenie, osiągnięcia naukowe czy tytuły. Biblia określa mądrość, czy inaczej, biblijną mądrością, co Biblia określa jako mądrość, to bycie, to byśmy mogli nazwać jako mądrość, po prostu mądrość życiowa, którą człowiek posiada. Niezbędną w życiu, w relacjach, w budowaniu relacji, w podejmowaniu decyzji. I dziś Pan Jezus nie żąda od nas, żebyśmy byli błyskotliwi, pełni inteligencji, abyśmy byli pełni takiej inteligentnej, nabytej wiedzy wyuczonej. Ale Pan Jezus oczekuje, żebyśmy byli ludźmi kierującymi swoim życiem w sposób zgodny z przekazywanymi wartościami biblijnymi. I jest to, bracia i siostry, dla nas niesłychanie dobra wiadomość, po pierwsze, dlatego, że z tego by wynikało, że nie jest potrzebna inteligencja jakaś taka wyuczona, czy nabyta, wykształcenie, tytuły, żeby być człowiekiem mądrym. Każdy z nas w znaczeniu biblijnym może być człowiekiem mądrym. Ale także po drugie znaczyłoby to, że nie mamy wyjścia. Generalnie każdy człowiek wyjście ma, bo podejmujemy decyzje, wybory każdego dnia. Ale z punktu widzenia, jeśli chcemy podobać się Bogu, to tak naprawdę nie mamy wyboru. Musimy być ludźmi mądrymi i musimy postępować mądrze, jeśli chcemy Bogu się podobać pod tym warunkiem. Bo tak jak powiedziałem, każdy człowiek ma wybór, ale jeśli chcesz podobać się Bogu, jeśli chcesz Mu służyć, pogłębiać swoją relację z Bogiem, to musisz być człowiekiem mądrym. Nie masz wyboru. Wobec tego, bracia i siostry, jak pozyskiwać tą mądrość? Jak jej nabywać? Kilka wskazówek, które z pewnością w jakiś sposób przybliżą nam ten temat, pokażą nam, jak można by było nabywać mądrości. Po pierwsze, Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 26 werset, w nim czytamy: a każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. Pan Jezus w tym fragmencie wyraźnie wskazuje kierunek życia zgodnego ze Słowem Bożym, ze swoim Słowem. Nie wystarczy tylko słuchać, ale tak jak czytamy, chodzi tutaj o wykonywanie. Ważne jest, żeby wykonywać Boże Słowo. To właśnie przez wykonywanie Bożego Słowa nabieramy tej mądrości. Nabieramy tej również życiowej mądrości, ponieważ naśladownictwo Chrystusa wymaga od nas samozaparcia, wymaga od nas wysiłku. Często wymaga spojrzenia w głąb swojej duszy, a kiedy spoglądamy w głąb swojej duszy, to często zauważamy swoje braki, swoje niedomagania. Możemy się zatrzymać, zastanowić, zrobić tak zwany rachunek sumienia i zapragnąć tej zmiany, przemiany, szukać Pana w tym wszystkim. I będąc świadomy, dążyć z pomocą Bożej łaski do zmiany naszego charakteru, to jest właśnie działanie w duchu mądrości, polegające na budowaniu na tym fundamencie, na fundamencie Słowa Bożego, na wykonywaniu Słowa Bożego, wprowadzaniu Słowa Bożego w swoje życie, aby Słowo Boże było twoim czy moim fundamentem. Po drugie, w 2 Tymoteusza, 2 rozdziale, 23 wersecie czytamy: a głupich i niedorzecznych rozmów unikaj, wiedząc, że wywołują spory. Tym razem nie Pan Jezus, ale apostoł Paweł wykazuje nam, pokazuje nam, żebyśmy w tych okolicznościach, w których często się znajdujemy, gdzie są różne dyskusje na różny temat, niekiedy i nieprzyzwoite, żartobliwe, tak zwane puste, niedorzeczne, abyśmy od nich stronili, abyśmy się nie angażowali. I my dobrze wiemy, o czym ja mówię, bo jesteśmy w takich sytuacjach, kiedy właśnie Duch Święty tak nam delikatnie przemawia nieraz do naszych serc, abyśmy stronili, abyśmy się nie angażowali w tym momencie w tą dyskusję, bo nie powinniśmy w niej uczestniczyć. Ale kiedy zagłuszymy ten delikatny, cichy nieraz głos w naszym sercu, Ducha Świętego, który przemawia do nas i mówi: nie, nie idź w tym kierunku, nie uczestnicz, to wtedy pojawia się niestety po tej dyskusji, po tej nic nieznaczącej debacie, taki niesmak w naszym sercu, ale także może pojawić się spór, może się pojawić kłótnia, oprócz niesmaku, o czym pisze Paweł. I my powinniśmy unikać tych głupich dysput, tych głupich rozmów, które nic nie znaczą, nic nie wznoszą, nic nie wnoszą konstruktywnego. Są nieraz jakimś szyderstwem na temat może narodu izraelskiego, a może jeszcze inny temat. No wiecie, są różne dyskusje w pracy, w szkole, w kolejce, u lekarza. My dobrze wiemy, o czym ja mówię w tym chwili. Wierzę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Po prostu mamy ich unikać. Mamy naprawdę wsłuchiwać się, być wrażliwi na ten delikatny głos Ducha Świętego, który mówi: nie, nie idź w tym kierunku. A A jeśli będziemy naprawdę wsłuchani w ten głos Ducha Świętego, w głos Ducha Mądrości, Ducha Rozumu, bo Duch Święty jest tak nazwany, Duchem Rozumu, Duchem Mądrości, to wtedy te nasze zaangażowanie, wtedy sputy, w te puste, głupie rozmowy będzie zdecydowanie mniejsze. Albo w ogóle nie będziemy się angażować. Po trzecie, bracia i siostry, tym razem fragment z listu apostoła Piotra, drugiego rozdziału, pierwszy list apostoła Piotra, drugi rozdział, 15 werset. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Natomiast tym razem apostoł Piotr zachęca nas, abyśmy nasze życie było wypełnione przede wszystkim dobrymi czynami, dobrymi uczynkami, żebyśmy byli świadectwem w naszym życiu. Bo dobre świadectwo naprawdę dociera do ludzkiego serca, do innych serc. Możemy mówić, możemy głosić, to jest też ważne, ale słuchajcie, nic nie przemawia tak jak do serca, jak czyny, jak świadectwo, jak dobre świadectwo. I do tego nas zachęca apostoł Piotr, abyśmy dobrze czynili, bo jest to coś, co dociera do serc ludzkich potężnie, wskazując na Chrystusa, ale także, o czym pisze Piotr, zamyka usta ludzi głupich, ich zawstydza. I to jest dobra rada. Bracia i siostry, jeszcze raz chciałbym tak przypomnieć te trzy wskazówki, które mi się akurat tak nasunęły, ale z pewnością ich jest dużo więcej. A więc naśladujmy Chrystusa, Jego Słowo, niech będzie używane w praktyczny sposób w naszym życiu. Po drugie, nie dawajmy się wciągnąć w głupie dyskusje, które nie wnoszą nic szczególnego. Jedynie w jakiś sposób pozostawiają niesmak często w naszym sercu. No i po trzecie, wydawajmy świadectwo praktycznie. Nie tylko słowem, co jest też ważne, podkreślam, ale praktycznie, ale przede wszystkim czynem, bo taka jest wola Boża. Bracia i siostry, naszym duchowym celem jest wykonywanie Bożej woli i służenie Bogu. Jeśli mądrze kierujemy naszym życiem, to możemy przynieść wiele Bożych owoców i być błogosławieństwem także dla innych ludzi. Niestety w tym przypadku właśnie wspomniana głupota czy takie głupie postępowanie jest przeszkodą uniemożliwiającą realizowanie Bożego celu w naszym życiu. I dlatego głupota jest grzechem. Uparcie tkwienie w swojej głupocie, w głupim takim postępowaniu jest rozmijaniem się z tym, co Bóg ma dzisiaj dla naszego życia. Przez to nie potrafimy, nie umiemy wziąć tego całego pakietu Bożej łaski, który Bóg ma dla nas. Więc ważnym jest, żeby się nad tym zastanawiać i wszelkie przejawy głupoty z Bożą pomocą usuwać. Bo trwanie w głupocie, jak zauważyliśmy, jest trwaniem w grzechu. A teraz zwróćmy uwagę na kilka przykładów, w jaki sposób przejawia się w życiu brak mądrości, czy inaczej mówiąc, może głupota właśnie. W przypowieściach Salomona w 6 rozdziale od 9 wersetu czytamy takie słowo. Leniwcze, jak długo będziesz leżał, kiedy podniesie się ze snu? Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. Tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek jak mąż zbrojny. Zwróćcie uwagę, tutaj Słowo Boże nie oszczędza leniwego. Tutaj Słowo Boże bardzo konkretnie mówi na temat lenistwa. Pokazuje, że lenistwo jest przejawem głupoty. Dlaczego? Dlatego, że człowiek leniwy, on zupełnie nie patrzy często racjonalnie. Nie ma takiej perspektywy szerszej spojrzenia na przyszłość, nie myśli o przyszłości, żyje tylko teraźniejszością, żyje tylko chwilą obecną. Jest lekkomyślny, jest takim lekkoduchem, nie dba o pracę, nie dba o wykształcenie. Trzeba przyznać, że lenistwo jest przyjemne, ale jeśli trwa zbyt długo, to niestety, tak jak Salomon napisał, konsekwencją lenistwa jest ubóstwo. Konsekwencją lenistwa jest niedostatek. Dlatego lenistwo w oczach Bożych jest także przejawem głupoty. Spójrzmy na kolejny fragment. W przypowieści Salomona również 23 rozdział od 31 wersetu. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła, bo w końcu ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija. Kolejny fragment, który jest przestrogą wręcz przed oddawaniem się nałogom. Tu jest mowa o alkoholu, ale nałogów może być oczywiście dużo więcej, używek jest dużo więcej. Nikotyna, narkotyki, jakieś powiedzmy nałogi związane z seksualnością, pornografia, lekomania, tak jak powiedziałem, różne używki. Ale największą tragedią, oprócz tej destrukcji, jaką wprowadza w życie człowieka uzależnionego nałóg, ta destrukcja, czy to w umysł, czy w cały organizm, to myślę, że jest to, że ten człowiek, ludzie uzależnieni często są nieświadomi swojego stanu. Oni uważają, że panują nad swoimi skłonnościami. Ale prawda jest zupełnie inna. Nie panują. Panowali do pewnego czasu, a później przestają panować. Natomiast trwanie w nałogu, nieszukanie pomocy jest również głupotą. Jeśli ktoś jest w takim momencie, w takim stanie i nie szuka pomocy, nie szuka ratunku, to po prostu jest głupcem, bo sam sobie nie da rady, sam nie wyjdzie o własnych siłach. I kolejny przykład. Przypowieści Salomona, 7 rozdział i od 7 czytamy następujące słowa. Zobaczyłem wśród prostaczków i zobaczyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca, który szedł ulicą blisko jej narożnika i zobaczył i zboczył na drogę ku jej domowi. O zmierzchu pod wieczór z nastaniem nocy i mroku. I oto spotyka go kobieta w stroju nierządnicy podstępna. I teraz opuszczę kilka wersetów i od 21. Uwiodła go wielu zwodniczymi słowami, swoją gładką mową usiedliła go. Omamiony poszedł tuż za nią, jak wół, który idzie na rzeź, jak jeleń, którego spętano powrozem, a strzała przeszyje mu wątrobę, jak ptak, który leci prosto w sidło, nie przeczuwając, że chodzi o jego życie. Natomiast ten fragment przedstawia nam człowieka, młodzieńca, który jest ukierunkowany konkretnie na przyjemności. I wiemy, o jaką tutaj przyjemność chodzi. Ale przyjemności są różne, jest wiele przyjemności. Nie tylko ta jedna. Dzisiejsze współczesne społeczeństwo jest ukierunkowane właśnie na takie przyjemności, na szybkie, aby szybko skorzystać, zabawić się. Czystość, moralność, uczciwość to wartości mało popularne. Ciągła pogoń bez jakiegoś takiego spojrzenia poprzez perspektywę konsekwencji. Często bez moralnych jakichś hamulców, za ulotną przyjemnością pogoń jest krótką namiastką właśnie takiej przyjemności, jest chwilowym zaspokojeniem pustki. Nic się nie liczy dla takiego młodzieńca, dla takiego człowieka. Ważne, żeby dzisiaj było miło, aby dzisiaj było wesoło, aby dzisiaj było przyjemnie. To jest ważne. Co jutro, nieistotne. Jutro będzie jutro. Jutro się będę martwił. Dzisiaj ma być zabawnie. Takie postępowanie jest krótkowzroczne. Takie postępowanie jest głupie. Głupota jest popełnianiem ciągle tych samych błędów i oczekiwanie innych rezultatów. Podstawową zasadą natomiast mądrości jest świadomość, że wszystko, co czynimy, ma wpływ na nasze życie i nie uciekniemy od konsekwencji. Jeśli dzisiaj uczyniliśmy coś głupiego, to konsekwencje tego zbierzemy za jakiś czas, być może nie jutro. Oczywiście zależy, jaka ranga tej głupoty jest, jaki kaliber głupoty, ale konsekwencje na nas będą czekały. Bracia i siostry, mądrość nie przychodzi sama. Mądrość wymaga pracy, przyglądania się swojemu życiu, korygowaniu swojego życia. Mądrość wymaga zmiany sposobu myślenia. Ona nie przychodzi łatwo. Zazwyczaj na początku, ale przynosi naprawdę błogi owoc. Ale człowiek głupi widzi tylko dzień dzisiejszy. No, zdarza się czasami, że wybiega troszeczkę w przód, ale to jest dzień jutrzejszy może. Natomiast mądry człowiek, który jest określony mianem mądrego, to jest człowiek, który potrafi planować, patrzy w przód. Potrafi zaplanować swoje życie, wytycza sobie cele. A oprócz tego, że wytycza cele, to uparcie do nich zmierza. Modli się o takie Boże prowadzenie, o taką Bożą pomoc i naprawdę ma wizję, że chce to osiągnąć, chce tam dotrzeć. Modli się, żeby Bóg go wspierał i idzie w tym kierunku. A głupiec ma zamieszanie. Nie wie, co chce od życia. Patrzy na to, co dzisiaj. Jakoś to będzie. Natomiast mądry, tak jak powiedziałem, to jest człowiek, który widzi szerzej, pełen horyzont. Wie, gdzie chce iść, co chce zmierzać. W życiu osobistym, ale także w życiu z Bogiem. Zastanawia się, co dzisiaj może zmienić, polepszyć, aby w przyszłości wydawało lepsze owoce. Pan Bóg ma wspaniałe rzeczy do naszego życia, wspaniałą łaskę, ale od nas zależy, czy jesteśmy gotowi, czy jesteśmy w takim miejscu życia, żebyśmy ją mogli przyjąć. Pocieszające także jest, że w tym takim poszukiwaniu, tej mądrości nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Jezus pozostawił nam Ducha Świętego, a tak jak już między wierszami wspomniałem, Duch Święty jest również nazwany duchem mądrości, duchem rozumu i właśnie Duch Święty często nas wprowadza, daje nam mądrość w różnych sytuacjach, również trudnych sytuacjach, obdarza nas tą niezwykłą mądrością, nas uczy, pociesza, wprowadza wymiar mądrości. Chciałbym przeczytać jeszcze z przypowieści Salomona, 9 rozdział, 12 werset, taki fragment. Jeżeli jesteś mądry, to sam masz korzyść z tej mądrości. Jeśli jesteś szydercą, to sam za to będziesz cierpiał. Bracia i siostry, znaczyłoby to, że jakość naszego życia zależy od naszej mądrości. To my jesteśmy kowalami naszego życia. To my wpływamy na nasze życie. A jeśli coś nas złego spotyka, to Bóg nie jest temu winien. Bóg nie jest temu winien. Zazwyczaj, podkreślę zazwyczaj, bo oczywiście są sytuacje losowe, ale zazwyczaj są to konsekwencje. Nic innego jak konsekwencje naszych wyborów i naszych decyzji w naszym postępowaniu. Dlatego, bracia i siostry, stąd ta mowa. Bądźmy mądrzy w naszym postępowaniu. Postępujmy mądrze. A jeśli będziemy postępować mądrze, to będziemy widzieć potężne działanie Boże w naszym życiu. Będziemy widzieć owoce, potężne owoce w naszym życiu. A przez to będziemy sami się z nich cieszyć, ale także będziemy wielkim pocieszeniem czy błogosławieństwem dla innych. Amen.